Tak, tak, jesteśmy tu już w studiu. Uwaga, Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Katarzyna Włodkowska, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Daniel Stenzel, TVN24 w Gdańsku, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność.
Witam Państwa.
I Agnieszka Michajłow, dzień dobry. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Komentarze po dosyć gorącym, choć zimnym pogodowo weekendzie. Za nami sporo manifestacji. W sobotę była manifestacja w Warszawie Komitetu Obrony Demokracji. W to się też włączyli politycy różnych partii opozycyjnych do obecnej władzy. Wczoraj był Marsz Wolności i Solidarności w Warszawie, ale też mieliśmy tutaj manifestację przed pomnikiem poległych stoczniowców. Było trochę spotkań takich okolicznościowych, powiedziałabym, przed domem Jarosława Kaczyńskiego, przed pomnikiem w nocy. Taki to czas grudniowy na spotkania. Słuchajcie, o czym świadczą te demonstracje i czy one były sukcesem organizatorów, bo wszyscy się chwalą, że taki sukces, rozbieżność co do liczb jest znaczna. Ale czy tak generalnie, czy to był sukces organizatorów i o czym to świadczy?
Z pewnością był przede wszystkim sukces tych, którzy tak jak my tutaj wszyscy wierzymy w dobro demokracji, prawo do manifestowania swoich poglądów. Się niezmiernie cieszę, była taka różnorodność, co prawda inna może publiczność, tym razem o północy 12 na 13 nie manifestowali członkowie Stowarzyszenia Godność i dawni więźniowie polityczni, a marszałek Borusewicz i posłowie Platformy i młodzi demokraci, którzy okazali się, że jeszcze funkcjonują. Co do manifestacji przed domem Jarosława Kaczyńskiego, no cóż, no, organizatorzy wyraźnie urągają inteligencji rodaków, bo naprawdę pan Kaczyński to ani Pinochet, ani Salazar, ani Jaruzelski, ani
Ale zobacz, że zamieniono, bo tak sobie pomyślałam właśnie, że nie ma generała Jaruzelskiego, a duch prawda? W narodzie
odszedł
jest.
Nierozliczony za...
No dobrze, ale porozmawiajmy o tych dużych manifestacjach.
Tak? I to duże manifestacje, rzeczywiście zadziwiająca rozbieżność, chociaż akurat się tego spodziewałem, że będzie taka rozbieżność, że Ratusz Warszawski, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz maszeruje, poda 50 tysięcy, policja to będzie weryfikowała 20 tysięcy i wcale nie przypisuję temu, że komendantem głównym został pan Maj z Gdańska. To zmiana na stanowisku.
No tak, ale następnego dnia było zupełnie odwrotnie.
A potem było z drugiej strony 43 tysiące, organizatorzy wydawali 80, nawet do 100 tysięcy. Był ten wyścig na frekwencję, ja myślę, że...
Ale co to w zależności od tego, kto więcej ma o 5 tysięcy, czy 10, to ten osiąga sukces,
był ten wyścig, tak? Tak, ten wyścig o frekwencję na marszu to jest jedno, a drugie lotność haseł, które tam padały, to...
Policja to był Artur Górski. Nie chciało w ogóle Daniel przyznać, ile osób było na marszu sobotnim, bo to dopiero w niedzielę dowiedzieliśmy się, że według policji...
Ale czekali na to, jak duży będzie marsz niedzielny, żeby proporcja była dobra.
Tak, że 15 tysięcy było w sobotę, a 30 w niedzielę. Wiemy, że w sobotę było 50, bo było to widać chociażby po zagospodarowanych ulicach centrum Warszawy. Ale nie o to chodzi. Ja przyszedłem dzisiaj tutaj do ciebie i do państwa trochę z taką lekcją historii. Mam nadzieję, że Artur mi pomoże, bo Artur jest świetnym człowiekiem właśnie, który może właśnie takiej lekcji historii udzielić. Tym manifestantom, którzy wczoraj idąc 13 grudnia ramię w ramię z Jarosławem Kaczyńskim nieśli na przykład tablicę ubitego zwierzaka, wypchanego lisa. Przed tym lisem było imię Tomasz, a na dole na żywo. I ci państwo strasznie rechotali z tego, że mieli właśnie taką tablicę sugerującą, nie wiem, śmierć dziennikarza, morderstwo, zabójstwo, nie wiem,
no
co
i to
sugerującą.
Jest właśnie, to ale jest ten lepszy sort.
Daj mi dokończyć, bo 13 grudnia w marszu popierającym rząd i do tego w marszu, w którym trzeba upamiętnić ofiary stanu wojennego, gdzie Polak na Polaka naprawdę podniósł rękę, przybijanie zwierzaka i sugerowanie, że to jest Tomasz Lis właśnie na tej tablicy, jest poniżej godności pamięci tych ludzi, którzy zostali zamordowani. I chciałem właśnie, Artur, żebyś przypomniał tym ludziom, którzy nieśli lisa, że zginęli górnicy właśnie w wyniku 13 grudnia w Wujku, że zginęli ludzie w całej Polsce, że były aresztowania kilkaset osób rannych w Gdańsku.
Podejmę ten trud. Dziękuję
warto
bardzo, że uznanie tutaj w moją stronę,
panie.
Ale to naprawdę w kilku zdaniach. Przede wszystkim rzeczywiście wiązanie tej, nazwij to satyry na pracownika mediów publicznych, Sowicie zresztą za swoją pracę.
Satyra ze śmierci człowieka 13 grudnia.
No ja myślę, że tutaj trudno powiedzieć, przybite właśnie co, futro, lisa ze śmiercią człowieka, tego bym nie zastawiał. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest ta, na którą warto się zastanowić, czyli rola pracowników mediów, dziennikarzy, komentatorów też w tonowaniu czy nakręcaniu nastrojów publicznych. I trudno chyba zaprzeczyć, że Tomasz Lis jasno się opowiedział po jednej ze stron, po stronie establishmentu i za to pobierał sobie wynagrodzenie. To jest oczywiste, że pobieg...
Ale to jest inna rozmowa.
To jest reakcja ludzi.
Był na marszu nowoczesnej na... i innych środowisk ale w sobotę. To reakcja... Tomasz Sakiewicz przemawiał razem z Jarosławem Kaczyńskim. Tomasz zdjęć, Sakiewicz, który się nazywa...
Ale nie słuchajcie, ale nie sprowadzajmy do marszu dwóch Tomaszów.
To jest reakcja po prostu ludzi.
Zachowujecie się po prostu jak...
Ryszarda
Wojciechowska jak niektórzy
teraz.
Demonstranci. Znaczy, ja uważam, że po prostu taka Polska chodzona, jak mówię, bo wygląda na to, że po prostu będziemy mieli serię demonstracji. Dobrze, niech ludzie demonstrują, ale w granicach po prostu przyzwoitości. Nie podobało mi się ani dzielenie Polaków na lepszy i gorszy sort. Tak jak nie podobało mi się to, że stałam wtedy, kiedy stało ZOMO, bo tak odczytałam, jeśli nie stałam po tej stronie, kiedy Jarosław Kaczyński. Bardzo mi się nie podoba język agresji tej drugiej demonstracji. Natomiast wolałabym, żebyśmy właśnie rozmawiali o tym, czym są te demonstracje. I moim zdaniem sukcesem była ta pierwsza, sobotnia demonstracja, dlatego że to było zwołane wszystko ad hoc. Nie licząc polityków oczywiście, co mi się nie podobało. Występujący na platformie politycy, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nie podobali mi się. Przepraszam, długo ciebie słuchałam.
Poczekaj,
więc...
teraz Ryszarda Wojciechowska.
Tak, bo wytrąciłeś mnie z wątku. A chciałabym powiedzieć o tym, że ten drugi z kolei, ta druga demonstracja Prawa i Sprawiedliwości w obronie rządu. Ja się nie dziwię, Prawo i Sprawiedliwość, że było dużo ludzi, bo było, ale Prawo i Sprawiedliwość 8 lat ćwiczyło w demonstrowaniu, że tak powiem, nic innego nie robili, tylko przyzwyczajali do tego ludzi, że mają wyjść na ulicę, mają robić transparenty i tak dalej. Więc jeśli miałabym mówić o sukcesie jednej z tych dwóch demonstracji, to zdecydowanie ta sobotnia, bo tam po prostu przyszli ludzie, żeby naprawdę powiedzieć nie, przyszli sami z siebie. I nie trzeba było, że tak powiem, ani ich zwozić, przywozić, ani im talonów dawać, różańców do ręki i tak dalej.
Katarzyna Włodkowska.
I co ciekawe, ta sobotnia manifestacja obaliła taki stereotyp, który przecież przez te 8 lat nam się przekonywało, że przeciwko dobrej zmianie chcieliby protestować tylko tak zwani wykształciuchy. A tam zobaczyliśmy całe rodziny, osoby młode, w średnim wieku, starsi ludzie, którzy wyszli... Tak mi się wydaje, że wyszli dlatego, bo poczuli się chyba obrażeni. Stwierdzili, że jednak to, co się dzieje, to troszeczkę im się jednak nie podoba. I to jest pewien fenomen, że 2 miesiące po wyborach, a miesiąc od zaprzysiężenia, ludzie wychodzą jednak w potężnych liczbach na ulicę. No
tak, nie pamiętam takiego przypadku. Tak szybką organizację, ale czy to są potężne...
Znaczy na razie wyszli moim zdaniem ci, co... Znaczy na razie manifestują niezadowolenie jeszcze ci, którzy nie głosowali na PiS.
Ja pamiętam, jak na władzy nie robiło wrażenia manifestacje, które miały ponad 100 tysięcy.
No właśnie,
więc...
Ale władza, która nie boi się tego, że ludzie wychodzą na ulicę, jest głupią władzą. Bo to jest jedyna rzecz, której ludzie się boją.
Władza koalicji PO-PSL. Tylko przypominam kilka manifestacji. Manifestacja umieszczenia telewizji trwa. W sumie drobna sprawa. W Lokpo się to przez 7 lat wychodziły setki tysięcy ludzi, gdy policzysz wszystkie miasta w Polsce, a w Warszawie nierzadko i 50 tysięcy. Manifestacje związkowe przeciwko ustawie 67 z września 2013. 80 tysięcy manifestantów.
I Platforma Obywatelska dzisiaj nie rządzi.
Zmielone podpisy.
I to jest właśnie
wielu
rachunek.
Milionów,
I
wielu
Platforma Obywatelska nie
rachunek. A teraz 25 tysięcy zbiera się byłego establishmentu, który... Jakiego właśnie o co chodzi? A co w tym chodzi?
Ale jakiego byłego establishmentu?
Czekaj. Konstytucja, tak? To jest to główne hasło. Jak słyszę wolność, równość, konstytucja, to mi się to szczęk gilotyny czasami przypomina. Ta konstytucja, przypomnę, w 97 roku została przyjęta większością 53% głosów przy frekwencji 42%, a w okręgu gdańskim przeciwko tej konstytucji głosowało 58% mieszkańców. Ta konstytucja wymaga wyjątkowego przemodelowania i to się zgadzam z panem Kornelem.
Miała być dobra zmiana i miało nie być arogancji
za
władzy. Mamy totalną wojnę.
Teraz robimy chwilę przerwy. Wy się uspokoimy tutaj wątki. Chwila na reklamę i wracamy za chwilę. Ryszarda Wojciechowska, Katarzyna Włodkowska, Daniel Stenzel, Artur Górski, Agnieszka Michajłow. Artur tutaj mówił, że w sobotę to był były establishment, czyli te 25, od 25 do, ja nie wiem,
ale
ile
nie
ludzi
wiem,
było. A tutaj jeden z naszych słuchaczy pisze, że samych urzędników w Warszawie jest 40 tysięcy, więc jak wyjdą wszyscy, to już jest duża manifestacja. W porządku, każdy ma prawo do własnego zdania, natomiast cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje. Prezes Jarosław Kaczyński dosyć jasno określił, znaczy to było cytat z czyjegoś cytatu, to nie był jego autorski cytat.
Narodowcy, którzy tak, z Ubami Świńskimi byli kontrdemonstracją dla tej sobotniej demonstracji,
więc jakby stosunek wydaje mi się tutaj ekipy rządzącej do manifestacji tego typu, czyli organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji, albo nie wiem, o polityków opozycji jest to dosyć jasny, prawda, Arturze?
Ja myślę, że sam Komitet Obrony Demokracji wystawił sobie świadectwo i też mówimy o tym, przed chwileczką mówiliśmy o dwóch jakby manifestacjach, że dwóch atmosferach. Jeśli pod adresem prezydenta woła się marionetka, jeśli zarzuca się, czy porównuje też na antenie, tutaj są tacy samorządowcy chociażby, prezydent Słupska, który porównuje szefa demokratycznej, w demokratycznych wyborach wybranej partii do dyktatora narodowo-socjalistycznych Niemiec, no to jest dopiero język nienawiści, nad tym warto się pochylić, a nie tak przechodzić gładko do porządku dziennego.
Tylko, że nie widziałem na żadnej tablicy kodu Andrzeja Dudy, kuku Andrzeja Dudy przybitej na przykład do tablicy.
Ale powtórzę, nie będę rzecznikiem tych, którzy przybijali, rozumiem, że alegorią Tomasza Lisa, którego nie lubią za jego programy publicystyczne w telewizji publicznej.
Słuchaj, ja to w ogóle się spodziewam jakiegoś postępowania, bo ja miałam wrażenie, że to były po prostu zwłoki. Ja nie wiem, co to było zwłoki Lisa, więc myślę, że co najmniej jakaś organizacja.
Wróćmy może jeszcze do... Ta jedna plansza nie może zdominować naszej dyskusji o dwóch manifestacjach, poważnych manifestacjach.
A to powiedzmy w takim razie może o banerach, które także były wczoraj widoczne, nawiązujące gdzieś do jakiejś żydokomuny, masonerii, która cały czas rządzi, trzyma Polskę. Wiesz, że w latach 80. hasła antywronowe były przez ubeków zamalowywane na przykład hasłami w stylu KOR równa się Żydzi. Przecież to jest język ubecji z lat 80. Ten język wczoraj był na banerach, które szły w marszu PiSu. Tak było.
Ale tak nie uznam, że jest takie to ja słucham, główny, ja nie takie wiem, co wy chcecie udowodnić.
Dobrze, a ja
jasne zapytam, jest, że język...
Polskiej sceny politycznej, absolutny margines.
Jasne jest, że nie podoba mi się, że język jednak tej niedzielnej demonstracji, już powiedzieliśmy, jest językiem po prostu agresywnym.
I
również Jarosław Kaczyński, jak go słucham, dzieląc ludzi na ten lepszy i gorszy sort, na tych, którzy stali po tamtej i po tej stronie. Czy mówiąc o tym, że cała Polska z was się śmieje, oczywiście to tam potem jeszcze dołożył Brudziński, bo przy Jarosławowi Kaczyńskiemu nie przeszły te usta komuniści i złodzieje, tylko to musiał dołożyć Brudziński, co bardzo kabaretowo też wyglądało. Taki język jest po prostu językiem, moim zdaniem, no, delikatnie mówiąc, nagannym i on nie powinien się pojawiać na demonstracjach, ponieważ Jarosław Kaczyński, mówię, specjalnie listą oddzielenia podzielił i jest specjalistą. Znaczy, to, nie wiem, no, ma jakiś problem z ludźmi. To jest człowiek, chętnie... który ja mam wrażenie, że on bardzo
dobrze, możemy porozmawiać
ludzi
o konkretnych
lubi.
Słowach, bo
tylko bardzo bym chętnie się z Rysią zgodził, gdyby ona to samo mówiła 5 lat temu, kiedy przy Pałacu Prezydenckim padały okrzyki jeszcze jeden, było sikanie na znicze i popychanie ludzi, którzy tam próbowali oddać hołd ofiarom, wszystkim ofiarom katastrofy.
Ale skąd gdybyś to samo mówiła,
bo pamiętam rozmowy z tobą przed 5 laty i teksty w gazecie,
które pracujesz. Ryszarda Wojciechowska nie pochwalała takiego zachowania.
Na pewno ale też nie mówiła, że to był język odpychający,
nie,
obraźliwy.
Zawsze
tak
taki język, zawsze język agresji nie podoba mi się. I jest po prostu językiem, który należy napiętnować.
Obojętnie tak po czyjej stronie.
Sens takiego wczorajszego, tak, do tego wczorajszego Marszu Wolności i Solidarności. Tam wystąpił Jarosław Kaczyński i powiedział kilka takich zdań. Wydaje mi się, że powiedział dosyć jasno o Trybunale Konstytucyjnym i że tutaj jakby nie ma już co do tego żadnych wątpliwości, że to nie chodzi o to, że Platforma wybrała iluś tam sędziów za dużo, za mało, tylko chodzi tak naprawdę o to, żeby Trybunał Konstytucyjny umożliwił, a nie uniemożliwił przeprowadzenie zmian przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak, ponieważ Jarosław Kaczyński uważa, że gdyby Trybunał był w składzie, który miał być, to nie byłoby 500+, tych zasiłków, że nie byłoby obniżenia wieku emerytalnego. I teraz tak, on mówi tak, oni nie chcą dopuścić do tego, żebyśmy rozpędzili tę bandę kolesiów, która dzisiaj się rozsiała w całej administracji. Oni chcą mnie dopuścić do naprawy wymiaru sprawiedliwości, do naprawy instytucji, która jest szczególnie krytycznie oceniana przez społeczeństwo, mimo że media ją bardzo mocno popierają. Czy chcecie wymiaru sprawiedliwości, kiedy biedny człowiek, mieszkaniec z domu opieki społecznej, który kupił sobie telewizor i później nie może zapłacić raty, lądował w więzieniu, a aferzyści, gangsterzy byli na wolności? Cel jest jasny, tak? To znaczy Trybunał Konstytucyjny, który będzie, jak rozumiem, co? Jakby pochwalał wszystko to, co my zrobimy, my, Agnieszko, nowy rząd?
Ja nie wiem, czy się słuchacze Radia Gdańsk ze mną zgodzą, ale w tej sytuacji pata konstytucyjnego warto się zastanowić rzeczywiście nad usytuowaniem Trybunału Konstytucyjnego w systemie ustrojowym państwa. I coraz bardziej się przekonuję do tego, że to Sąd Najwyższy powinien mieć kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.
Dobrze, państwa, ale to jest jedna
kwestia. Druga kwestia, rzeczywiście Kaczyński miał rację o tyle, że już były prezes, pan Jerzy Stępień, mówił o tym, że no 500+ to przecież to jakaś aberracja, szaleństwo i w ogóle, a pan Rzepliński brał czynny udział w pisaniu niekonstytucyjnej ustawy, więc powinien podać się przynajmniej do dymisji.
Ale
to jest jedna
państwa,
kwestia.
Jeśli rząd poda, czy parlament poda podstawę finansową sfinansowania tego typu pomocy...
Nie, ponieważ
pomocy,
argumentacja to, byłaby to taka, że na każde dziecko, dlaczego wyłączanie pierwszego dziecka? I tu pan Jerzy Stępień jasny sygnał wysunął.
Tylko słowa Jarosława Kaczyńskiego, co by Trybunał Konstytucyjny zakwestionował.
Przyjął ustawę emerytalną zgodną z konstytucją i też zajęcie środków z OFE też ocenił jako zgodny z konstytucją.
Nie wiemy. Ja chcę po prostu się przekonać. Niech proceduje najpierw Prawo i Sprawiedliwość nad jedną z tych ustaw i wtedy zobaczymy zachowanie Trybunału Konstytucyjnego. Na razie jest to, jak mówiłam już przed tygodniem, jest to cały czas zasłona dymna, bo mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem z prowadzeniem tych właśnie, bo się nagle zorientowało, że czym innym jest po prostu obiecywanie w kampanii, a czym innym po prostu jak siadasz i masz już po prostu winien i ma po jednej stronie pieniądze i nagle się okazuje.
Ale
jest problem. Przepraszam,
to
jaki problem jest w procedowaniu tych ustaw i potem wprowadzeniu ich w życie, bo ja nie widzę.
Ale mówmy też o sposobie myślenia. Znaczy, co to znaczy, że trzeba zmienić Trybunał Konstytucyjny, żeby klepał w cudzysłowie tak wszystkie nasze sprawy. Co to znaczy? Jesteśmy w okolicach stanu wojennego. Przypomnijmy tych wszystkich, którzy byli skazywani przez PRL-owskie sądy, które były po prostu przedłużeniem ręki partii w wymiarze sprawiedliwości. Trzeba było skazać działaczy Solidarności na 10 lat więzienia, tak jak działaczkę z Gdyni, z Wyższej Szkoły Morskiej, która usłyszała taki najwyższy wyrok w Polsce. To sąd to zrobił. I to było partyjne, komunistyczne zlecenie PZPR-u, które sąd wykonał. Dzisiaj sądy mają być niezależne, mają być niezawisłe i nie mają realizować, widzimisię, pana Kaczyńskiego, pana Tuska, czy jakiegokolwiek innego pana polityka. Sądy mają podejmować decyzje w oparciu o stan prawny, w oparciu o stan faktyczny.
Ale według Jarosława Kaczyńskiego ten sąd, ten trybunał w tym składzie tego nie gwarantuje. Są te słowa.
Ale co? Dlatego, że nie będzie zgadzał się na wszystkie reformy PiSu? Całe szczęście, że się nie będzie zgadzał na wszystkie reformy PiSu. Ludzie dali im większość rządu.
Do tej rozmowy. Za chwilę wiadomości, skrót wiadomości w Radiu Gdańsk. A u nas w studiu raczej gorąca atmosfera. Ryszarda Wojciechowska, Katarzyna Włodkowska, Daniel Stenzel, Artur Górski. I skończyliśmy na tym, co powiedział Daniel, że Trybunał Konstytucyjny czy sądy to nie jest po to. Tak mniej więcej ta wypowiedź brzmiała. Mam nadzieję, że postaram się zdecydować celnie, chyba że ty mnie wyręczysz, że nie po to, żeby realizować, jak rozumiem, politykę
polityczne,
rządu, tak?
I polityczne zamówienia.
I jak mówiłeś tutaj o stanie wojennym i o tym okresie, to Artur tak potakiwał głową.
Danielem
nie wierzę.
Chciałbym się zgodzić. Tak, Daniel rzeczywiście stwierdził, że sądownictwo PRL...
Ty nigdy nie zgadzasz się z Danielem.
Ale...
Dobrze, bardzo proszę, Artur Kurski.
Mogę...
A potem Katarzyna Włodkowska.
Ale to do stanu wojennego się zgadzają.
To sądownictwo wymagało po przemianach ustrojowych zmiany i ta zmiana, dobrej zmiany, tak cytując klasyka, i ta zmiana nie nastąpiła. W 1998 roku została uchwalona ustawa o ustroju sądów powszechnych, która dawała możliwość odsuwania sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zasadzie niezawisłości od sprawowania funkcji. I proszę państwa, jeden sędzia utracił możliwość występowania w Todze i Orle na piersi, sędzia Zieniuk, znany też na Wybrzeżu, człowiek, który skazywał opozycjonistów na drakońskie wyroki.
No dobrze, ale to
i dwójka prokuratorów. Tylu odpowiedziało za to, że traktowali wymiar sprawiedliwości w sposób polityczny. Trudno się dziwić, więc dzisiaj pytam nie tylko przez Jarosława Kaczyńskiego, są środowiska prawnicze, szczególnie młodych pracowników naukowych uniwersytetów, którzy są też tego zdania, że to środowisko nie dokonało samooczyszczenia, na które liczono. Ja przyznam, też liczyłem, że nie tylko sędzia Zieniuk odejdzie z wymiaru sprawiedliwości.
Nie tylko środowisko nie zostało samo oczyszczone, ale środowisko zostało nobilitowane dzisiaj przez także między innymi polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo przypomnijmy, kim jest poseł dzisiaj PiSu i były prokurator, który w stanie wojennym aktywnie dosyć działał.
Tak?
Szef Komisji Sprawiedliwości, który forsował zmiany o Trybunale Konstytucyjnym. To znaczy, wiesz, ja bym nawet brał za dobrą monetę te takie zapowiedzi, że chce się oczyścić czy wymiar sprawiedliwości, czy gospodarkę z ludzi marnej reputacji. Z ludzi, którzy faktycznie poprzez swoje kontakty w służbach specjalnych PRL-owskich zbudowali jakieś wielkie majątki albo dzisiaj próbują wpływać na polską rzeczywistość. Ale nie można tego robić, jeżeli samemu się takich ludzi bierze we własne szeregi. Kto został teraz prezesem PKP, jednej z największych spółek?
Już nie jest.
Niemniej jednak trzeba to jako umiejscowienie
człowieka aparatu
zaliczyć.
Represji, czy pana Piotrowicza w tak neurologicznej, niezależnie czy on się mówi, że był Konradem Wallenrodem, czy kimś innym, to te same słowa, kiedy pan sędzia Kryża został wiceministrem sprawiedliwości, kiedy ministrem był pan Ziobro, może ode mnie
dlaczego to robią? Nie mają lepszych ludzi? Nie ma młodych, fajnych działaczy PiSu?
To pytanie do liderów Prawa i Sprawiedliwości. Dziwię się bardzo. Nic nie usprawiedliwia tego typu działania.
Tylko, no nie wiem, to na pewno jest wpadka, ale też to tak
ale
chyba
jest
przy okazji
sobie,
budowania.
Na Niemcy czasami się połujemy. Wyobraźmy sobie, że współpracownika Egona Kręca czy Ericha Mielkę stawia się tutaj
Teraz Ryszarda Wojciechowska, bo ja się
jego
nie można coś powiedziała,
Nie da się przebić dzisiaj przez panów, ale może tak już trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja chciałam powiedzieć, że to nie jest taka zwyczajna wpadka, jeśli chodzi o TW Mieczysława, czyli byłego dwudniowego prezesa PKP, który kolaborował z SB. No bo dlatego, że jednak... To jest człowiek znany PiS już dosyć długo. To nie jest ktoś, kto się wziął nagle teraz z powietrza. To jest ktoś, kto był już kiedyś w rządzie przed laty, w tamtym. Więc stawianie takich ludzi, a jeszcze zwłaszcza stawianie przez partię, która próbowała lustrować ludzi przed 10 czy przed 8 laty. Słynna lustracja. Kiedy właśnie tutaj mówi o komuchach ciągle na każdej demonstracji. Komuniści, słowo komuniści się pojawia i nagle w rządzie pojawia się, że tak powiem, TW Mieczysław, no to ja uważam, że to jest bardzo poważna wpadka. To znaczy, że to jest partia, która stosuje zupełnie inną miarę do swoich ludzi, którzy są w PiS-ie, więc ci mogą mieć różne brudy z przeszłości, bardzo poważne. I ci, którzy stoją po drugiej stronie, prawda, gorszy sort już nie ma prawa do takich brudów.
No tylko powiedzmy, że to nie w rządzie, tylko miał być prezesem, znaczy był prezesem PKP.
Nie, ale to wiadomo,
już
tak,
nie jest, tak?
Ale wcześniej był w rządzie.
Wcześniej był w rządzie,
natomiast no to są jednak nominacje rządowe. Mhm. No wiadomo, że prezes PKP instytucji państwowej nie jest po prostu prezesem, prezesem steczki.
To jest ważna spółka, to prawda. Katarzyna Włodkowska.
Dziękuję. A ja bym chciała wrócić do twojego pytania. Bo zadałaś pytanie i właściwie chyba nie, jakby tak mam wrażenie, nie udało nam się nakreślić odpowiedzi. Jak właściwie mamy odbierać te wydarzenia weekendowe i ostatnie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego? Ja w ogóle od miesięcy się zastanawiam, co właściwie, bo to się dzieje od lat, co takiego się dzieje, że prawa strona tak bardzo podważa wiarygodność sądu. Bo zwróćcie uwagę, że to się nie dzieje tylko od czasu Trybunału Konstytucyjnego. Cały czas wszyscy są w jednym worku. To sądownictwo jest złe, skorumpowane, nieuczciwe. Ja ze zdumieniem na to patrzę, bo sądownictwo jest trzecią instytucją publiczną, którą Polacy darzą największym zaufaniem zaraz po wojsku i policji. Jeżeli chodzi o posłów i rząd, to oni mają właściwie większym, cieszą się brakiem zaufania niż zaufaniem. Ja wczoraj sobie pomyślałam tak, jak wysłuchałam Jarosława Kaczyńskiego, bo dla mnie było jasne, że nie będzie kroków w tył. Że nie będzie wyciągania wniosków, że ludzie wyszli na ulicę i zastanawiania się nad tym, jakie tak popełniamy błędy komunikacyjne, co takiego złego robimy, że ludzie tak szybko nam jednak biorą udział tak gremialnie w manifestacjach. I ja się zgadzam z Rysią. Jarosław Kaczyński od lat prowadzi tą samą narrację, że on nie może rządzić i on nie może wprowadzać dobrej zmiany, bo Unia Europejska, bo banda kolesi, bo komuniści, bo złodzieje,
może.
bo No i właśnie o to chodzi. Być może nie może, być może nie ma pomysłu. I teraz takim ambasadorem rzekomych przeszkód jest Trybunał Konstytucyjny, który w niczym, który naprawdę, tak jak Rysia mówi, w niczym tak naprawdę by nie przeszkadzał, bo to jest jakiś absurd, żeby wmówić nam wszystkim, że teraz Trybunał, przez Trybunał Konstytucyjny Prawo i Sprawiedliwość nie może rządzić, bo do tego się sprowadza ta narracja. I zaczynam myśleć, że być może chodzi o to, że Jarosław Kaczyński nie ma tak naprawdę pomysłu na rządzenie. Na to, żeby na przykład taka 12-letnia Weronika, sytuacja potem w Gdyni, żeby taka mówić, sytuacja tak. więcej się nie powtórzyła, żeby w ogóle nie było takiej sytuacji, że w Polsce są ewidentnie rodziny, które żyją w olbrzymiej biedzie. Nie ma pomysłu na to, jak za 4 lata, na jakim poziomie ma być PKB, w jakim miejscu mamy być na arenie międzynarodowej, w jaki sposób nasze finanse prywatne mają się poprawić. I być może dlatego potrzebne jest ciągłe zarządzanie gniewem.
No tak, ale rozumiem, do czego zmierzasz, tylko wydaje mi się, że że to jest taka atmosfera jest nie do zniesienia na
ale
dłuższą
metę. Ale nie dla wyznawców
metę.
PiSu, bo mi się wydaje, że Jarosław
dobrze, ale mówisz o wyznawcach PiSu, czyli jak rozumiem, o twardym elektoracie.
Ale
twardy elektorat PiSu to nie jest duży, aż taka duża grupa ludzi.
Ja myślę, że elektorat PiSu też nie jest, elektorat PiSu nie jest jednorodny, przynajmniej ten elektorat, który szedł teraz i zagłosował. Że to są po prostu ludzie na przykład starsi, bardzo sfrustrowani, którzy potrafią, że tak powiem, wyrywać dziennikarzowi słuchawkę z ucha. Widziałam
i dla mnie ktoś potrubował,
z jednej strony, to są tak przykre sytuacje. Co musiało doprowadzić tych ludzi do tego, że aż taką agresję w sobie noszą? Dlaczego są tak po prostu agresywni? Więc myślę, że to nie tylko sam Jarosław Kaczyński na to się składa, że tak podkręca, że przez wiele lat jednak sytuacja, że tak powiem, i kapitalizm upadlał tych ludzi. O tym też powinniśmy powiedzieć, że to są ludzie drugiego sortu, tak naprawdę,
no dobrze,
czy gorszego
ale
sortu. Byli przez wiele
to
lat.
To dajmy im teraz bezpłatne leki, jeśli ich nie stać na to, żeby i odchodzą od okien. Tak? Jeśli oczywiście stać finanse publiczne.
No właśnie, ale natomiast już słyszę, pytanie, że minister Radziwiłł mówi, że przy tych lekach to nie dokładnie tak, więc ja tu się właśnie, my się tak zgadzamy tutaj z Kasią, że po prostu jednak okazuje się, że tam się nie da spiąć tych wszystkich finansowych
tak,
obietnic i w związku z tym po prostu robi się zadymę, klasyczną zadymę. Najprościej wyprowadzić ludzi, najprościej stanąć i taką retoryką, że tak powiem, wzburzyć w ludzi krew i dalej niech to się toczy. Ale ja bym chciała, żeby wreszcie, znaczy najbardziej chciałabym, żeby to się jakoś uspokoiło, dlatego, że ten rów jest tak wykopany, że my po prostu już tak jesteśmy faszerowani i po jednej i po drugiej stronie, tą agresją i nienawiścią, że no mówię, ja z przerażeniem patrzyłam właśnie na te obrazki, kiedy tego młodego dziennikarza, który relacjonował, nawet ludzie nie słyszeli, co on relacjonował. Nawet nie wiedzą w ogóle, co on mówił. Po prostu go tam popychali, wyrywali ten rodzaj właśnie takiej agresji.
Wroga, tak. Jedno zdanie, Artur Górski, bo chciałbym, żebyśmy
poszli. Ale to jest niebezpieczne.
Ten niepokój był też, kiedy aresztowano dziennikarzy w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, korespondenta, fotoreportera Papu i korespondenta telewizji Republika. Ten niepokój był wówczas, kiedy Paweł Graś, urzędnik rządu, umawiał się z właścicielem Rzeczpospolitej na rozbicie redakcji Rzeczpospolitej. To, że dwie osoby rzeczywiście w sposób nie budzący absolutnie uznania traktują dziennikarza, który poszedł tam wykonywać swoją pracę. Nieważne, czy on wszedł tłum, czy nie, jest rzeczywiście poza dyskusją.
Wtedy, powiedzieliśmy, że nie powinno być aresztowań. Jest,
tak,
zgadzaliśmy
dokładnie.
Się wtedy.
Co do kwestii budżetu. Teraz audyt, teraz dopiero podsumowanie. Okazuje się, że ten budżet się nie spina. Ten budżet przygotowała poprzednia koalicja.
Artur,
poprzednia
no,
koalicja
mówisz?
Przygotowała ten budżet.
Co do polityki, ekonomiści się jasno opowiedzieli w tej sprawie.
Jedno, ale przecież PiS w kampanii wyborczej wiedział, jaka jest sytuacja.
Nie wiedział jeszcze, jak będą wpływy z VAT-u. Tak, owszem, ale rząd przejął dopiero przed 4 tygodniami. Zjednoczona Prawica, nie tylko PiS. Zresztą wyznawcy PiSu to brzmi dość negatywnie. To nie jest sekta, to jest partia polityczna działająca w Polsce
to
legalnie.
Wszyscy są
nie,
wyborcy i wyznawcy.
To nie tylko sekta.
Ostatnia sprawa, ja się bardzo cieszę, że Rysia mówi tutaj o lustracji. Świetne. I dlaczego tak się dzieje, że tak się nie stało? Słuchajcie, pastor Joachim Gauck i ja, lat temu 20.
Zdjęcie. Artur pokazuje zdjęcie.
Z prezydentem Niemiec obecnym. Rozmawialiśmy w Berlinie długie godziny na temat konieczności dokonania lustracji i dekomunizacji, co Niemcy zrobili skrupulatnie. I to, że nie było woli politycznej, nie było po prostu woli politycznej, by dokonać tego i w sądownictwie, i w układach biznesowych, i w układach między wojskowymi służbami informacyjnymi a biznesem.
Ale powoduje, u nich było łatwo, bo tam prawie jest. Każdy kolaborował. Oj, ale
Artur,
naprawdę, tak, w przypadku
rzeczy,
NRD...
Dobrze,
Artur, to jedno zdanie ja, ale czy z powodu tego, że nie było tego, o czym mówisz, teraz muszą niektóre osoby iść do rządu albo do ważnych spółek?
No, oczywiście, że masz rację, że tu jest logicznie rozebrałaś.
Dobrze, słuchajcie, porozmawiajmy właśnie o sprawie 13-letniej Weroniki Zorłowa. To jest taka historia dziewczynki, którą pokazała po raz pierwszy telewizja TVN24. Dziewczynki, która mieszka chyba do dzisiaj, czy mieszkała po prostu w rozpadającej się, nie wiem co to właściwie jest, altanka chyba.
Ziemiance.
Tak?
Ziemiance.
Zmarła jej, w dniach zmarła matka. Dziewczynka, która prosi, czy rodzina, która prosiła o pomoc, a która tej pomocy dotychczas no, w takim wymiarze, w którym się wydawało, że powinna, nie otrzymała, bo jak widzieliśmy obrazki i ten program w uwadze na wszystkich zrobił wrażenie, tak? Jak mała dziewczynka pokazuje, w jakich żyje warunkach, jak jest u mamy w szpitalu. I widzimy też panią wiceprezydent Gdyni, która w mało empatyczny sposób mówi o tym, że się pewnych rzeczy nie da, a pewne rzeczy się da zrobić. Ta sprawa wydaje się, że chyba zmierza do dobrego rozwiązania, bo tak jakby ta pomoc, mam wrażenie, przyspieszyła i działania trochę urzędników przyspieszyły. No, ale sprawa ma też, nie wiem, jest tak komentowana dosyć szeroko. Między innymi za sprawą takich wymian myśli pomiędzy przewodniczącym Rady Gdyni Zygmuntem Zmudą Trzebiatowskim, a Danielem Stenzelem. Że troszkę pomanipulowała telewizja, że nie jest do końca tak, jak jest. Powiedz, jak ty to widzisz.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Zygmunt Zmuda Trzebiatowski to jest człowiek bardzo zaangażowany w ogóle lokalnie, społecznie i jest to po prostu świetny samorządowiec, świetny radny, który jest naprawdę zaangażowany w sprawy swoich dzielnic i swoich mieszkańców. Myślę, że to jest człowiek, który po prostu interesuje się tym, co się dzieje wokół niego. Natomiast w tej konkretnej sytuacji chyba trochę przesadził. To znaczy wyciąganie takich argumentów w tym wpisie, bo wy też przytaczacie na stronie Radia Gdańsk jego właśnie wpis, takich argumentów, że oto urzędnicy złożyli jakąś propozycję. Nie wiemy do końca jak ona wyglądała, czy ona była do przyjęcia finansowo ze strony tej matki. W sytuacji, w której ta matka już się nie może do tego odnieść, bo ona po prostu nie żyje, jest po prostu nie na miejscu.
Ale nie tylko, bo on, przepraszam, zarzuca tutaj, ja przeczytałam też ten list. I muszę powiedzieć, że trochę jestem,
tak,
oburzona jednak takim listem, bo ze strony samorządowca, ja nie wiem, jakim samorządowcem jest pan Zmuda Trzebiatowski, ja tylko wiem, że jest nim od 98 roku, więc
ale
już kilkanaście lat.
Jest
tak, no dobrze.
Dobrze,
więc powiedziałabym, że to niech się rowerami zajmie, bo zabrakło mi właśnie w tym jego liście empatii. Po prostu nie może być tak, że człowiek jest po prostu nieempatyczny. I zarzuca dziennikarzom uwagi, czy dziennikarzowi uwagi, manipulacje przy tym materiale. Ale ja również zostałam zmanipulowana, czytając, jak on mówi, że pani wiceprezydent, że zniszczono kobietę, która straciła męża, czyli pani wiceprezydent, i została sama z dwójką dzieci.
Więc znaczy, ta historia to jest sprzed kilku lat.
Tak, sprzed kilku lat, tak, że to jest ten sam rodzaj manipulacji. No tak się, przepraszam, nie gra. Wyciąga na przykład historię z życia, z rodziny tej dziewczynki, że jej starszy brat, 27-letni, nie pracuje. No tam są po prostu takie rzeczy.
Że miał
rzeczy,
kłopoty z prawem.
Że miał kłopoty z prawem.
A to jest więcej.
To jest po pierwsze, władza nie jest od tego, żeby na Facebookach toczyć jakieś spory. Władza jest od załatwiania tych spraw. I ja myślę, że pan Zmuda Trzebiatowski powinien to wreszcie zrozumieć, że tu nie ma co się bawić w polemiki, bo on nie jest felietonistą. On jest po prostu urzędnikiem i tego niech się trzyma.
Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni zabrakło tu jeszcze jednego wiceprezydenta, który nie wiedzieć czemu cieszy się sporą Gdyni popularnością, mianowicie pana Michała Gucia, którym podlega pomoc społeczna w Gdyni. I pan prezydent Guć powinien stanąć przed kamerą, a nie wysuwać panią wiceprezydent, która sprawuje swój urząd od 11 miesięcy. Gdzie się jest pan Michał Guć? Znów wyjechał w egzotyczne podróże, który na antenie Radia Gdańsk epatował nas z jadaniem ślimaków, pająków i
szerszeni.
To niech mnie jeździ, a niech się niech wyruszy na cholipki i zajmie się, pochyli się z troską, a nie tylko jest otwierania
jubileuszowych skandalów. Żebyśmy teraz...
Urząd. Pan Zygmunt Trzebiatowski jest samorządowcem, przewodniczącym Rady, a urzędnicy to urzędnicy. Pana Wojciecha
Ja nie oceniam. Ja oceniam tylko po prostu styl jego pisma. Ale dlatego, że uważam, że to, co przeczytałam, bo ja nie znam dokładnie sprawy. Nie wiem, czy, przepraszam, telewizja twoja lekko zmanipulowała, jak się zarzuca, że próbując zrobić taki materiał, który by poruszył serca, chociaż uważam, brawo, że to nie jest zła strona, tak, bo to ludzi należy wzruszać, jeśli można pomóc.
Tego nie trzeba było w żaden sposób manipulować.
Jeśli można pomóc jednej
rodzinie. Czy też mi się wydaje, że nie da się zmanipulować odstającego po prostu dachu, tak?
Więc mówię, sam sposób napisania.
Wiszącego dachu.
Bo ja go czytałam i po prostu byłam oburzona tym językiem. Znaczy, próbował się przewodniczący tam usprawiedliwiać, że tu ludzie mówią, prawda? Tam ludzie mówią, no jednak...
Gdzie jest urzędnik odpowiedzialny za pomoc społeczną? Gdzie on się schował, pytam jeszcze raz. I jeszcze jedna kwestia. Z Gdyni spadła maska. Jedynie Joanna Greiter poszła na urlop. Proszę bardzo, pokazuj się.
Katarzyna Wodkowska.
To nie jest tylko problem Gdyni, bo ta pomoc społeczna jest zero-jedynkowa w wielu miastach, tak? Te słynne kolejki mieszkaniowe, kiedy nie ma znaczenia dana konkretna sytuacja.
Tylko kolejka.
Tak, tylko jest kolejka, pokazuje, że te procedury są złe i gdzieś gubimy człowieka i o tym powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, ale że jeden urzędnik z kimś się tam pokłócił, bo ja jedno mam, bo Zygmunt Żmuda Trzebiatowski tam miał wiele ciekawych takich spostrzeżeń, ale ja mnie jedno uderzyło, no, że on jednak upublicznia sprawy prywatne rodziny, która była pod opieką społeczną. Tutaj przekroczył znacząco swoje
kompetencje. I do tego wybiera te sprawy prywatne, które jemu są na rękę, a nie mówi o tym, co mu na rękę nie jest. Bo na przykład sytuacja tego brata nie jest taka zero-jedynkowa, jak napisał to właśnie pan radny.
Dzisiaj się nie dowiemy, ale mnie zastanawiało, czy to w ogóle dużo szerzej nie mówi nam o sytuacji opieki społecznej w Polsce. Bo jeżeli ta mama, jak czytamy, przez wiele lat w ciszy sobie radziła i nie zgłaszała się po pomoc. Ja przeczytałam taką opinię i ona mi dała do myślenia,
co kogoś ewidentnie
znającego rodzinę. Że ona dlatego się nie zgłaszała nagminnie po tą pomoc, bo być może się bała, że jej dzieci odbiorą, bo w Polsce się odbiera dzieci z powodu biedy. No, ale i być może to jest w ogóle ta historia, jest dużo szersza.
Ustawa opieczy zastępczej wymaga też głębokiej zmiany.
Tak, zobaczymy, jak ona zostanie.
No, ale PiS już zapowiedział właśnie. Tutaj PiS zapowiedział, że teraz nie pozwoli szczegóły.
I być może, słuchajcie, tak kończąc ten temat, bo być może my jako dziennikarze powinniśmy się zainteresować, ile w każdym mieście jest takich rodzin, które żyją w takich warunkach i czekają w jakichś listach kolejkowych. Bo być może my się zajmujemy wielkimi inwestycjami, nie zastanawiamy się nad tym, że mamy naprawdę do czynienia z jakąś potężną biedą.
Znaczy tam sytuacja dopiero przed 3 laty tak naprawdę się bardzo zmieniła. Najpierw zmarł ojciec tej dziewczynki w 2012 roku, a potem zaczęła mama chorować i dopiero, więc to nie jest tak przez wiele lat.
Ja rozumiem, ale domyślam się, że takich rodzin jest więcej i o tym być może należałoby rozmawiać. Ja bo myślę, że w XXI wieku tak. Powinno być już takich sytuacji.
Wystarczy
tylko prawda jest też taka, że bo aparat pomocy społecznej w każdym mieście, szczególnie dużym mieście, jest ogromny. Tak, to jest
machina 500 osób,
ludzi.
Ale i potrzeby są ogromne też.
Potrzeby są też ogromne.
Też są ogromne.
Tylko faktem jest, mnie się też tak wydaje, patrzę trochę z innej strony, też mam jakiś tam związek z tą pomocą społeczną, że to w dużej mierze są niestety tylko i wyłącznie urzędnicy. Tak? Że to jest machina urzędnicza. A dobrze wiecie, jak to... Ja nie chcę obrażać urzędników, bo to nie o to chodzi. Ale zza biurka życie wygląda trochę inaczej niż pytanie,
nie, ale
kto
chodzą,
był...
Wiesz co, ja chcę bronić jednak tutaj, bo chodzą pracownicy socjalni, wiesz.
Ale czy ty myślisz, że pani wiceprezydent, która wypowiadała się w tak mało empatyczny sposób...
Ale to nie jest pracownik socjalny.
Materiale,
ale to pani
czy ona miała świadomość, w jakich warunkach żyje ta dziewczynka?
Ale to jest wiceprezydent.
No dobrze, ale rozumiesz, to ta informacja nie dotarła, tak? Albo ja wyobrażam sobie, że jak nie wiem, to chciałabym się dowiedzieć, a nie opowiadam takich po prostu komunałów, bo ona tam posługiwała się komunałami. Ja tym bardziej, znając jej historię, wiedząc, jaką też jaki dramat życiowy, o którym tu przypomniał przewodniczący, przeżyła, to dla mnie to było zaskakujące, że ona może tak w mało empatyczny sposób się wypowiadać.
Ale to jest problem, wiesz, większy. No mówię, no, tych ludzi wykluczonych, takich ludzi, którzy żyją właśnie na granicy biedy. I o tym też mówimy, że tymi ludźmi trzeba się zająć. I tymi ludźmi miał się zająć PiS. Oni uwierzyli, natomiast jak mówię, no cały czas jednak dziennikarze biorą na szczęście takie sprawy w swoje ręce i niektórym udaje się pomóc. Tak jak oglądałam materiał w telewizji, to już z pogranicza służby zdrowia. To się teraz dzieje. O dziewczynce schorowanej, której włosy nie rosną, która marzy o peruce z prawdziwych włosów i marzy o operacji bioder, ponieważ chodzi o kulach. No tak, i okazuje się, że teraz nasza... wyznaczono jej operację za 15 lat chyba. No to
nie
są,
jest czy tam wina PiS, to jest wina poprzedniej koalicji, która urynkowiła usługi.
PiS tak zwane, rządzi.
Rynkowy język do opieki medycznej.
PiS próbuje nam to udowodnić. Rządzi już od miesiąca.
Jedna nadzieja opozycji, jeśli PiS-owi nie uda się prowadzić społecznych reform, to opozycja wraca do władzy. Jeśli PiS-owi uda się te społeczne reformy wprowadzić, drugą kadencję mają w kieszeni, tak jak ma Fidesz i Viktor Orban na
Węgrzech. Na razie tylko słyszę, że Trybunał Konstytucyjny będzie darmowe leki kwestionować. Więc, a jeszcze nikt nie wprowadził, więc o czym my mówimy? Niech wprowadzą. Niech wejdzie ustawa.
Słuchajcie,
wielki oberrząd.
Kiedy Marek Belka był premierem, nie pamiętam czego dotyczyła dyskusja, ale wyszedł na salę sejmową do posłów i powiedział do roboty. W dużo bardziej charakterystyczny sposób.
Mateusz Morawiecki przyszedł do roboty, rezygnując z 12-krotnej pensji.
Ale za to będzie miał CV.
Zamiast na manifestację, do roboty, spełniajcie obietnice, ludzie was rozliczą. Jeżeli tak spełnicie obietnice, dadzą wam kolejne 4 lata, jeżeli nie,
dokładnie
to was
tak
rozliczą.
Dziękuję bardzo. Ryszarda Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego, Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej, Daniel Stenzel z TVN24 w Gdańsku i Artur Górski z Gazety Gdańskiej, magazynu Solidarność. Ja też już dziękuję. Agnieszka Michajło z Radia Gdańsk. Do usłyszenia, ale oczywiście za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, a potem program Ludzie i Pieniądze.